Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Człowiek człowiekowi.
Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie. Drodzy Państwo, dziś odbywamy podróż drogą ludzkiego serca. Może to brzmi zbyt ogólnie, ale będzie zaraz bardzo szczegółowo. Będziemy dziś wędrowali do hospicjum domowego, czyli tak naprawdę będziemy się spotykali z osobami, które odwiedzają wolontariusze, może nie bezpośrednio, ale jednak odbędziemy tę podróż. Moim gościem jest dziś Magdalena Bińczak, koordynator wolontariatu ośrodka hospicjum domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Witaj.
Dobry wieczór.
Będziemy się uśmiechać, bo życie pozytywnie traktowane jest właśnie, skłania do uśmiechu, nawet jeżeli jest trudne czasem. A odchodzenie na pewno jest trudne, ale jest częścią życia, które powinno być piękne od początku do końca. Nie za dużo teorii, więcej praktyki. Skąd się wzięłaś w hospicjum domowym i jak to, kim byłaś, kim jesteś? Bo ja zakładam, że człowiek się zmienia, a pójście tam wymaga ho, ho, ho.
Kim byłam?
Tak.
Ponieważ rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze przed wejściem na antenę, co skierowało mnie do hospicjum, to może później, ale kim byłam? Byłam kiedyś młodą osobą, która pracowała w dużej instytucji Polskiej Akademii Nauk, która miała do dyspozycji dużo pieniędzy do wydania na sprzęt naukowy, mnóstwo osób doświadczonych życiowo wokół siebie i biegałam na szpilkach, kupowałam, wydawałam dotacje różne, ogrom pieniędzy i tym się zawodowo zajmowałam. A kim byłam jako człowiek? Młodą dziewczynką, która chciała zarabiać pieniądze, kupować samochód, mieszkanie, żyć sobie fajnie, wesoło, wygodnie, podróżować, myśląc, że świat to jest taki świat, który się tylko rwie te kwiaty i same fajne rzeczy są na nim. Generalnie nie myślałam o tym, że ta śmierć gdzieś jest na końcu, że są gdzieś te choroby, tylko cieszyłam się tym, że taka młoda, taka fajna praca, takie wielkie rzeczy do zrobienia, szacunek do ludzi, z którymi przyszło mi pracować. I taka kiedyś byłam.
I wiesz, patrz, zobacz, to jest taka historia, bo to odchodzenie z hospicjum kojarzy się z końcem, a tu mówimy o pewnym doskonałym starcie w wielką przyszłość, która kryje przed sobą ogromną ilość tajemnic i też rzeczy kuszących, choć nie zawsze złych, a może nawet najczęściej dobrych, ale jednak kuszących, pełnych energii, a ty wybierasz hospicjum, koniec. Co to znaczy? To jest jakaś katastrofa, czy to jest początek? Czego początek?
Dla mnie osobiście to początek, to objawienie, to tak naprawdę dopiero początek życia. Bo pracując wcześniej, to był taki hermetyczny bardzo świat skupiony na kupowaniu, wydawaniu pieniędzy, na realizowaniu potrzeb, gdzie bardzo mało było tak naprawdę tego człowieka. To, co sprawiło, że trafiłam do hospicjum, no to rzeczywiście koniec. Koniec życia mojego taty, który zachorował na chorobę nowotworową, zmarł bardzo szybko i nagle z tego bezpiecznego świata, tych szpileczek, tej pewnego rodzaju elegancji, tej radości, wiary, że pieniądze, eleganckie budynki, to jest coś fajnego na świecie, zobaczyłam, że jest inny świat. I to jest świat w świecie, obecny, gdzieś na wyciągnięcie ręki. Taka chwila zatrzymania, taki jakby flash, który pojawił mi się przed oczami, że jest, że to życie zupełnie wygląda inaczej. I pomyślałam już po śmierci taty, że gdzieś ci ludzie są. Przecież to są ci sami ludzie, których ja spotykałam do tej pory, tylko nie zdawałam sobie sprawy z tego, że gdzieś w domach umierają ludzie, że być może ta pani, która sprzedaje mi jabłka w sklepie, przeżywa dramat osobisty. I pomyślałam sobie, czemu nie zajrzeć do tego świata? Czemu nie zobaczyć, jaki on jest?
A czemu nie uciekłaś właśnie, przeciwnie?
Czemu nie uciekłam? Mhm. Wiesz, to było takie bardzo dla mnie zastanawiające, co ja mogę dać. Czy ja z takim życiem zawodowym, z takim ukształtowaniem, z takim, w takim wieku, czy ja się w ogóle do czegoś tam nadam? To jest, myślę, pytanie, pewnie wiele osób w tej chwili nas słucha, którzy są różnie społecznie zaangażowani w różnych miejscach, też to pytanie sobie zadawało. Czy ja się tam przydam? Czy ja mogę tam być? Czy ja mogę się komuś do czegoś nadać, mówiąc tak kolokwialnie? I ta ciekawość.
Zatrzymajmy się, bo wiesz co, bo ja sobie myślę, że często sobie odpowiadamy na to pytanie nie. Nic nie mogę zrobić. Do niczego się nie nadam, w ogóle jestem słaby, mam konstrukcję słabą, będę tak się wzruszać i płakać. To w ogóle po co się tym zajmować? Niech się tym zajmują pielęgniarki i lekarze, czy lekarki i pielęgniarze, wszystko jedno. To nie jest w ogóle dla mnie świat. Weszłaś tam odważnie. Co było takiego, co cię tam pociągnęło?
Oczywiście osobiste przeżycie. Bo rzeczywiście, jak już zauważasz, jak cię coś boli, jak cię boli głowa, to na pewno bardziej zrozumiesz, jak przyjdzie kolega do pracy i mówi, słuchaj, boli mnie dzisiaj głowa. To powiesz, kurczę, wiem, jak to jest. Słuchaj, może podam ci, nie wiem, szklankę herbaty. I jak coś już przeżyjesz, zobaczysz, że rzeczywiście jest jakiś inny świat, to zastanawiasz się, co ja mogę dać. Co ja mogę dać z siebie tym ludziom, bo przecież jest ich więcej. No i postanowiłam, że skoro już jestem taka ambitna zawodowo, no to rzućmy się na głęboką wodę, bo w hospicjum domowym rzeczywiście ta woda jest dosyć głęboka, bo wolontariusz, bo mówię dzisiaj z pozycji wolontariusza, rzuca się na bardzo głęboką wodę, bo w domach chorych jesteśmy na głębokiej wodzie.
Jak ten skok wyglądał?
Pierwsze co zrobiłam, to oczywiście impuls. Chcę już to robić. Chcę być wolontariuszem, szukać miejsca, gdzie mogę to robić. Akurat, że ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, to oczywiście był przypadek, bo akurat w tym czasie, kiedy ja podjęłam taką decyzję, był organizowany kurs dla kandydatów, dla wolontariuszy. No i pierwszy krok, kurs. No i wtedy już wir wciągnął. Rozmowy, nauka, pielęgnacji chorego, zmiany pozycji, wiele tematów poruszanych o odchodzeniu, jak towarzyszyć, jak umiejętnie słuchać, jak być empatycznym, bo tego też wbrew pozorom można się nauczyć. No i poszło. No i fajni ludzie oczywiście, tego o tym nie można zapominać. Fajni ludzie.
Jacy ludzie? Bo to jest też świadectwo, prawda? Spotykasz osoby, które już świadczą.
Tak. To mnie bardzo zaskoczyło, bo spotkałam ludzi, właściwie o kim byś nie pomyślał, to tam będzie. Kobieta, mężczyzna, młody, starszy. Wolontariusze w hospicjach domowych to są ludzie od momentu właściwie pełnoletności, bo mówimy o towarzyszeniu chorym w domach, po to, co cię ogranicza, to tylko ty sam. Mamy wspaniałych wolontariuszy, którzy mają lat 80 plus. I cały czas są obecni. Cały czas są obecni. Bywa tak, że chodzą do chorych. Bywa, że spełniają się w wolontariacie w hospicjum zupełnie innej roli. Ale tego chcą i pewnie będą robić to do końca życia. Bo to jest jak pewnego rodzaju szczepionka. Dostajesz, gdzieś ona w tobie jest. Wciąga coraz bardziej.
No dobrze, świadectwo, a po świadectwie jest doświadczenie.
No tak, tak, doświadczenie. Pierwsze doświadczenie. W naszym hospicjum domowym można się realizować jako wolontariusz w różnych aspektach. Można być w biurze i bezpośrednio pomagać oczywiście rodzinom chorym, ale nie poprzez kontakt z chorym, ale można pójść do chorego. A oczywiście ten pierwszy kontakt, pierwszy chory, który został mi w pewien sposób przydzielony, przyszedł bardzo szybko. No i tak już się zaczęło. Jeśli chcesz, no to mogę też opowiedzieć, jak to jest być z tym pierwszym pacjentem, z tym pierwszym chorym.
Moim gościem jest dziś Magdalena Bińczak, koordynator wolontariatu ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Długa nazwa. Mówiłaś przed chwilą o tym, jak się twoja historia w hospicjum zaczyna. I trafiamy na źródło życia. Nie na temat śmierci, tylko na źródło życia. O tym warto chyba ciągle mówić. Jakoś być właśnie pozytywnym, jasnym i czujnym tutaj, bo to są ciekawe, ważne rzeczy. I teraz przeszłaś ten kurs, spotkałaś świadków na swojej drodze i idziesz do pierwszego chorego. przy okazji opowiadaj, jak działa hospicjum domowe, bo być może ktoś jest zainspirowany. Już niech zrozumie, jak te mechanizmy funkcjonują, co można zrobić, będąc wolontariuszem w hospicjum domowym. Twój pierwszy chory.
Pierwszy chory. To może zacznę od tego rzeczywiście, czym jest to hospicjum domowe. Hospicjum domowe jest to typ opieki dla osób nieuleczalnie chorych, pozostających w krańcowej fazie choroby. To jest taki sposób opiekowania się chorym, by on mógł ten koniec życia spędzić w swoim domu. Czyli to my idziemy z opieką do chorego, to lekarz jedzie do chorego do domu, to pielęgniarka jedzie do chorego do domu, rehabilitant, duszpasterz, psycholog i wolontariusz. Tak jak hospicjum stacjonarne, z pewnością każdy potencjalnie słuchający nas teraz wie, jak to wygląda, tak hospicjum domowe jest niczym innym, jak możliwością odejścia, przeżycia tych ostatnich dni w swoim domu, w swoim łóżku, w pachnącym zapachem swego ciała tylko i wyłącznie, pachnącym obiadem, który przynosi żona, bliski, a cały personel medyczny plus wolontariusz, czyli niemedyczna pomoc, przychodzi do niego, do domu. No i tak się zdarzyło, że w końcu doczekałam się do tego, tego momentu, kiedy pojawił się chory. Już nie ukrywam, że strasznie chciałam. I pierwszym moim podopiecznym był pan Bolek. Panie Bolku, uśmiecham się. Zawsze to mówiłam, że będę się uśmiechała, on się też będzie do mnie uśmiechał. Wchodzę do domu, szczeka pies, starsza żona. Pan Bolek wtedy miał po 70, umierający na raka płuc. Cudowny, uśmiechnięty staruszek. No i to był ten najtrudniejszy moment, kiedy ja z tą radością, z taką werwą, że ja już tym wolontariuszem tam chcę być, chcę pomagać, zobaczyłam kogoś, kto już ten czas rzeczywiście miał zdecydowanie krótszy życia i wiedział, że on nastąpi bardzo, bardzo niedługo. I to jest ten najtrudniejszy moment. I ja płaczka, bo ja oczywiście do wzruszenia jestem pierwsza, nagle okazało się, że nagle nie mam tego wzruszenia w sobie takiego, które jest destrukcyjne, tylko radość. To cieszmy się z tego, co jest. Wyciśnijmy z tego czasu tyle, ile się da. Pan Bolek był jeszcze w takim stanie, że była chemia paliatywna podawana, więc jeździliśmy razem do Centrum Onkologii. Śmieliśmy się, żartowaliśmy, patrzyliśmy, jak Wisła wygląda, bo mieszkał po tej stronie Wisła. Znajdujemy się w tej chwili po prawej stronie Wisły, przejeżdżaliśmy na lewą. Patrzyliśmy, jak się zmienia pora roku, jak mgły opadają i nagle dzięki jego oczom, dzięki jego radości, że wyszedł z domu, że widzi, że jedzie samochodem, że coś się dzieje wokół nas, ja nagle zaczęłam dostrzegać, ile ja od niego dostaję. Że wspólnie tak dwubiegunową relację stworzyliśmy. On cieszył się tym, że jestem ja, był ciekawy mojego życia, ja ciekawa jego życia. On zmieniał się z dnia na dzień też w relacji ze swoją żoną, żona zmieniała się w relacji z nim, bo wchodząc do domu, wnosimy siebie. Każdy z nas jest jakiś, ty też jesteś jakiś i gdybyś wszedł do domu, dałbyś siebie. Jeśli masz w sobie spokój, może byś wyciszył rodzinę. Jeśli rodzina ma w sobie dużo spokoju, nie potrafi rozmawiać, jest gdzieś pozamykana, to osoba, która ma więcej tej energii, potrafi sprawić, że nagle jest chęć rozmowy, chęć dotknięcia różnych tematów. I tak jak w przypadku tego pierwszego chorego, zrozumiałam w tym domu, jak dużo możemy sobie dać.
Co możemy sobie dać? Bo mówisz, że można wnieść różne rzeczy, ale wchodzisz tam... Na początku jesteś kimś jednak obcym i rozpoznajesz, jakie są potrzeby. Tak sobie to wyobrażam.
Dobrze.
I co rozpoznajesz, co rozpoznałeś, co mogłaś wnieść do domu pana Bolka i jego żony?
Wiesz, tych potrzeb jest wiele, bo one są na różnych poziomach. Gdy jest to starsze małżeństwo, tak jak było w moim przypadku, nie posiadające własnych dzieci, to okazuje się, że bardzo ważne jest zaopiekowanie się troszkę też tym, co jest dookoła, tak zobaczyć, czy są na pewno zakupy, czy nie trzeba pomóc, czy może trudnością jest wyprowadzenie tego psa. To są rzeczy, które pewnie słuchaczy zadziwiają, ale to są rzeczy tak czasami wielkie dla tej rodziny i dla tych ludzi, że nas nagle poraża, że takie małe rzeczy, takie gesty, które my w zasadzie jako sąsiedzi powinniśmy dla siebie wykonywać, potrafią wzruszyć, potrafią tych ludzi otworzyć, potrafią sprawić, że się nawiązują wspaniałe relacje, wspaniałe kontakty. Oczywiście też oprócz takich rzeczy, co możemy zrobić w samym domu, jak jest na przykład, tak jak w tym przypadku, starsze małżeństwo, to też jest kwestia takiej zwykłej pomocy przy pielęgnacji. W moim przypadku była też kwestia pojechania na chemię, podprowadzenia chorego, załatwienia wszystkich formalności, przypilnowania, bycia obecnym, po prostu bycia obecnym. Pogaduch na korytarzu, gdzie wszyscy są w podobnej sytuacji i tego, czego bardzo brakuje, to uśmiech, zwyczajna rozmowa.
A wróćmy do tego właśnie. Nie przygważdża cię smutek, bo można sobie to wyobrazić, ja sobie tak to wyobrażam. Osoba chora na chorobę nowotworową w domu, która jest chora śmiertelnie, czyli umrze, to wiadomo, że zbliża się nieubłagane i wszyscy chodzą na palcach, mówią przyciszonym głosem. Jest pewien lęk i smutek. I po cóż ja mam się pakować jeszcze w tę sytuację?
No widzisz, ja się uśmiecham. Ja się uśmiecham, bo już troszeczkę przeżyłam takich sytuacji. Też się zastanawiałam, czy nie będzie takiej sytuacji, takiego przygnębienia, że skoro tu już rzeczywiście tego czasu zostało mniej, czy to nie będzie ciężkie dla mnie, tak zwyczajnie egoistycznie, czy też nie będzie jakiegoś dramatu w rodzinie. A okazuje się, że jest wiele domów, gdzie świadomość nieuchronnego, tego, że przychodzi odejście, powoduje, że bardzo się tymczasem cieszymy, że sekundę przeżywamy tak, jakby były dwie. I otwiera to nam oczy na to, ile jeszcze możemy zrobić, niezależnie od tego, ile czasu zostało, jak dużo możemy zrobić, jak możemy się śmiać, jak możemy żartować, jak możemy gadać głupoty najzwyczajniejsze, jak możemy się wzruszać, bo wzruszenie to też nie jest smutek, bo to też jest wielokrotnie radość, jak dużo jest fajnych rzeczy do zrobienia.
A jakie tam orędzie zanosisz, co ty tam wnosisz?
Wiesz, wchodzę i potem się dzieje. Potem się dzieje pierwsza rozmowa. To jest też tak, że nam się wydaje, bo wiesz, gdybyś wszedł do obcego domu teraz, to pewnie ktoś by ci zapytał, a co pan tu chciał, proszę pana, po co pan tu przyszedł? Ale ponieważ wchodzisz do domu, w którym jest potrzeba, w którym rzeczywiście dzieje się coś takiego, że ta dłoń, ten człowiek człowiekowi jest potrzebny, to zawsze jesteś przyjęty, w większości przypadków, z otwartymi ramionami. Ja wczoraj rozmawiałam z jednym z wolontariuszy, który mówi do mnie, Magda, to jest po prostu niewiarygodne, jak ta rodzina do mnie mówi, ale dlaczego ci się chce, chłopaku? Jak to się stało, że ty mi to dajesz? Ja mam znajomych, ja mam sąsiadki, ja mam rodzinę. Nikt do mnie nie wyciągnął tej ręki tak, jak ty to robisz. I tutaj jest właśnie ta chwila, kiedy pojawia się ta radość, że my się po prostu spotykamy, że jesteś przyjęty przez kogoś, kto potrzebuje tej pomocy i nie ma tej bariery, nie poznajecie się. Od razu wchodzicie ręka w rękę. W większości przypadków tak jest.
Jak jest z samym odchodzeniem? Bo to jest nieuchronne, prawda? Najczęściej pewnie. Albo zawsze nieuchronne.
Wiesz, chciałabym ci opowiedzieć dwie, właściwie państwu, wszystkim słuchającym, takie historie. Z panem Wolkiem odchodzenie. Długo rozmawialiśmy na ten temat, żartowaliśmy, a w co by chciał był ubrany być. On zawsze mówi, ja to bym był chciał nagi być w trumnie, dopilny, żeby mi nie zakładali żadnych gaci. Tak było, cytuję. Ja mówię, no nie wiem, czy się uda, spróbujemy, panie Wolku. No ale co tam jeszcze? Oswajaliśmy tą śmierć, wiesz, bo my w ogóle ze sobą nie rozmawiamy o śmierci. Nie mówimy o tym, co chcielibyśmy, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Więc my dużo rozmawialiśmy. I w pewnym momencie też powiedział, czego się boi. Jak już były te żarty, właśnie jak to chciałby, żeby to wyglądało, oswajaliśmy i dużo się śmialiśmy i okazało się, że jedynym lękiem wcale nie jest to, że umrze, tylko że będzie bolało. No więc tutaj absolutnie zespół medyczny dba o to i po to też są hospicja, żeby nie bolało, żeby to odejście było absolutnie spokojne. Było dużo żartu, było dużo śmiechu i przed dzień jego śmierci przywiozłam mu materac antyteżynowy, bo już był czas taki, że było gorzej. Położyłam, pościeliłam, pocałowałam w czółko i nawet, wiesz, nie wiedziałam, że to będzie ten drugi dzień. I odszedł bardzo spokojnie, pogodzony, I z żoną wydarzyło się dużo fajnych jeszcze rzeczy, fajnych rozmów. Odszedł bardzo spokojnie. I to jest ta pierwsza z historii. I jak dowiedziałam się, że odszedł, rano zadzwoniła do mnie żona, to miałam w sobie taki spokój, bo to takie ułożenie, wiesz, żeby mu było wygodnie, przykrycie i pocałowanie w czółko mnie dało dużo radości, ale jemu też. Odchodził spokojnie, a ja po informacji, że odszedł, też byłam spokojna. I to mi dało pewność, że z tego może być naprawdę coś fajnego i że śmierć to nie jest coś, czego się trzeba bać.
Moim gościem jest dziś Magdalena Binczak, koordynator wolontariatu Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Przeszliśmy tą drogę. Najpierw przemiana wewnętrzna, oczywiście ona cały czas zachodzi, potem nauka, autorytety, potem spotkanie z rzeczywistością, z osobą chorą, którą wspieramy. To był pan Bolek w twoim przypadku. A teraz wchodzisz w jeszcze jedną rolę i koordynujesz wolontariat. I obserwujesz ludzi, którzy przychodzą jak ty i przychodzą tą drogę. Kto przychodzi do hospicjum domowego, żeby być wolontariuszem?
Kto? Mhm. Przychodzi każdy. O. Tu cię zaskoczę. Przychodzą ludzie młodzi, przychodzą ludzie starsi, przychodzą ludzie, którzy studiują, którzy skończyli studia, którzy zaczęli pracę, przychodzą ludzie, którzy aktywnie bardzo pracują, przychodzą ludzie, którzy przechodzą w tym momencie na emeryturę, na rentę. Nie ma odpowiedzi, kim jest wolontariusz, bo to może być każdy. A najciekawsze jest to, że bardzo wielu wolontariuszy, tych kandydatów na wolontariuszy, to są ludzie ogromnie zajęci zawodowo. I wiesz, dają radę. Znajdują to miejsce, znajdują to okienko, dzielą ten tort, taka doba, to ja mówię, że to jest tort, i wykrawają ten kawałek tortu na wolontariat.
A to nie jest tak, że musisz być na każdy telefon, a jesteś w procesie korporacji, masz zebranie zarządu czy tam kogoś, prawda, i masz, albo pracujesz na etacie od do, wychodzę o 16, nie mogę wcześniej, a tutaj trzeba być wcześniej.
No wiesz, dlatego też jest możliwość pracy w hospicjum na dyżurach i to jest bardzo cenna i ważna rola wolontariusza i bardzo potrzebna, ponieważ dyżury w hospicjum odbywają się od godziny 15 do 21, bo trzeba te telefony odebrać rodzin, które potrzebują pomocy i chcą zgłosić chorego. Trzeba sprzęt wypożyczyć, trzeba sprzęt odebrać i wiele, wiele innych rzeczy. I nawet ktoś, kto ma bardzo unormowany czas dnia i wychodzi późno z pracy, może znaleźć ten czas i wykroić, żeby być na dyżurze. Jak nie na dyżurze, można pomóc przy akcjach. Jak nie przy akcjach, można pomóc naprawdę na wiele, wiele sposobów. Wolontariuszem może być każdy. Musi mu się to tylko w sercu urodzić. A reszta? Moja w tym rola, żeby znaleźć mu takie miejsce, żeby czuł się spełniony, zadowolony i żeby to było dopasowane, skrojone na jego potrzeby.
Słuchaj, przychodzi człowiek, przychodzą ludzie kolejni, obserwujesz ich i wiedzą, widzisz, kiedy wchodzą i widzisz, jak się zmieniają. Co się zmienia w ludziach, którzy świadczą tą wyjątkową, piękną posługę, będąc przy osobach chorych aż do końca?
Przy tych, szczególnie przy chorych, potrzeba jest spokoju, potrzeba jest poukładania wewnętrznego, bo nawet jeżeli dzieje się coś w naszych życiach, no bo nasze życie nie stoi w miejscu. Bywa także kłótnia tuż przed wyjściem z domu, na przykład o głupotę z mężem. Nie możemy tego przenieść do domu chorego. Więc też uczy samokontroli, uczy spokoju, uczy empatii, uczy rozumienia wielu rzeczy, daje bardzo dużo. I tutaj te przemiany są absolutnie widoczne, a przede wszystkim poszerza nam horyzont, poszerza nam widzenie tego świata, jakim on jest, i też bardzo dużo daje w kwestii takiej radości wewnętrznej, że widząc tyle cierpienia dookoła, staramy się bardziej cieszyć codziennością, bardziej doceniać relacje międzyludzkie. I to jest najważniejsze, że dużo też w sobie zmieniamy. Zmieniając, znaczy wiesz, to tak naprawdę doświadczenie w domach u różnych ludzi pokazuje, jak czasami jesteśmy tacy małostkowi w życiu, że drobiazgi nas tak jakoś rozbijają, że rzeczy mało ważne urastają do rangi okropnie ważnych. Dają dużo radości. Wiesz, my się w sumie bardzo dużo śmiejemy.
Tak, właśnie wiem. Dlatego cały czas teraz próbuję jakoś wyniknąć tą, bo dla mnie jest to tajemnica, bo to zupełnie rozbija stereotyp. I świetnie, bo stereotypy, nie wiem, czy są potrzebne, ale przeszkadzają w różnych rzeczach. Drążmy to jeszcze. Ludzie się przemieniają jakoś wewnętrznie. Zauważają coraz więcej szczegółów, cieszą się życiem. co wnoszą do rodzin, bo o tym już mówiłeś, że ktoś ma spokój, to spokój, prawda, ale wchodzi człowiek z zewnątrz, jak się rodzina przemienia przez jego obecność, bo czasem są trudne rodziny, gdzie jest niepogodzenie, konflikty, samotność, co tu zrobić?
Być, towarzyszyć, słuchać, starać się jak najbardziej być obecnym. Jak są rodziny, w których są konflikty, w których są dramaty, to rzeczywiście wolontariusz jest traktowany w sposób wyjątkowy, bo jest człowiekiem, który chce po prostu do tego domu przyjść. I bardzo często jest takim papierkiem lakmusowym do różnych uczuć, które w rodzinie są. I pierwszy słyszy, pierwszy wyłapuje różne problemy, które później przekazujemy zespołowi, które później przekazujemy paniom psycholog, które u nas pracują, bo to najczęściej, jeżeli wolontariusz jest często w domu, to najczęściej on wie, gdzie jest problem do rozwiązania, gdzie jest na przykład konflikt, czego brakuje lub też czego nie chciał nigdy powiedzieć chory, a chciałby to zrobić. Bywa tak, ja mam na własnym przykładzie, że stałam się pewnego rodzaju spowiednikiem u pani, której byłam towarzyszyć jej w tej ostatniej drodze, jako to była moja druga podopieczna, że jakoś łatwiej jej było powiedzieć do mnie te rzeczy, które chciała powiedzieć synowi, łatwiej było jej powiedzieć te rzeczy, które chciała powiedzieć księdzu, a niż komuś innemu, bo to wiesz, to jest taki trochę brat łata. Mhm. Przychodzi, chce pomóc, nie chce za to pieniędzy. No czasami tak się troszeczkę na nas dziwnie ci ludzie patrzą, że no jak to, no ale jak, no bez pieniędzy, no jak to w ogóle możliwe? I to sprawia, że ufają. I dzięki temu możemy pomóc takim rodzinom, może nie sami, bo nie zawsze przecież mamy te umiejętności, ale wpuszczamy też w rodzinę, mówiąc kolokwialnie, psychologa i wspólnie jako zespół pracujemy nad tym, żeby tej rodzinie było łatwiej, lepiej w wielu aspektach, bo to nie jest kwestia tylko zaopiekowania medycznego. Jest także kwestia takiego holistycznego podejścia do rodziny, całościowego, że rodzina to jest całość i trzeba pomóc na różnych naprawdę aspektach. I to jest ta olbrzymia wartość też bycia takim człowiekiem znikąd, ale takim, który chce pomóc w tym danym domu. To jest bardzo cenne dla rodziny i bardzo ważne, bo w pewnym momencie stajemy się taką właśnie sąsiadką, która nie przyjdzie, bo się boi, bo rak, bo łóżko, lub też częścią rodziny dalszej, która się czegoś boi, obawia, nie chce, nie wie jak zareagować, myśli, że później mogę, może być za późno. I gdzieś to zaufanie naprawdę się buduje.
Jeśli ktoś, kto słucha tej audycji, usłyszał coś, co go przekonało, że warto zaryzykować, to co ma zrobić?
Co ma zrobić? Jeśli chce przyjść i być wolontariuszem w naszym hospicjum, no to oczywiście zachęcam do tego jak najbardziej, zachęcam do kontaktu. Już niedługo szykujemy kolejny kurs dla kandydatów, dla wolontariuszy hospicyjnych i muszę to podkreślić, że chcemy wychować może to złe słowo, ale chcemy wykształcić wolontariuszy nie tylko dla siebie. Mówimy, przyjdźcie do nas, my wam pomożemy postawić te pierwsze kroki i gdziekolwiek będziecie chcieli być wolontariuszami, my we wszystkim wam pomożemy. Postawimy ten pierwszy krok z wami, będziecie chcieli zostać z nami w naszym hospicjum, będzie to naszą radością, ale wielką radością będzie, jeżeli pójdziecie w świat, bo osób, którym trzeba pomóc, nie tylko umierającym, jest tak wiele jakby miejsc, w którym można pomagać, ofiarowując swój czas, że gorąco do tego zachęcam. Czy mogę podać numer telefonu?
Nie wiem, czy ktoś zapisze. Oczywiście podaj nazwę strony, nazwę organizacji, tak żeby jak najwięcej tych informacji teraz
spadło. To może podajmy adres strony, może będzie to łatwiejsze. www.hospicjum-domowe.waf.pl. Tam można znaleźć wszelkie informacje na temat wolontariatu, nie tylko, ale także dotyczące hospicjum domowego, numery telefonów i zachęcamy. Już na wiosnę będziemy startowali z kolejnym kursem dla kandydatów na wolontariuszy i być może komuś dziś coś w sercu zagra, a za parę miesięcy sam będzie na tej drodze i zobaczy, ile będzie miał z tego radości.
I jak komuś coś gra w sercu, a nie wie, czy to dokładnie jest to i nie wie, czy sobie poradzi, czy da radę, będzie mógł się skonsultować, zapytać?
Oczywiście, że tak. Są wolontariusze, którzy skończyli kurs 7 lat temu i 7 lat dojrzewali, przyszli teraz i pięknie się rozwijają. To jest tak, że no, nigdy nie wiemy, czy to nas będzie satysfakcjonować, nigdy nie wiemy, czy się w tym odnajdziemy, ale patrząc na ludzi, jacy są w wolontariacie, jacy są różni zawodowo, jacy są różni wiekowo, jak różni ich bagaż doświadczeń, mogę się założyć z tobą o dobrą kawę, że każdy, kto przyjdzie, znajdzie dla siebie miejsce.
Dobrze.
Ta umowa stoi.
Jeszcze na koniec, zobacz, jaka to jest tajemnica, że dotykając tajemnicę śmierci, zbliżając się do niej, nasze życie pięknieje.
Tak, bo jak nam się kończy czas, to zawsze chcemy więcej. Trochę mi się chce z tobą dłużej porozmawiać teraz, bo coś nam się kończy. I to tak, jak
właśnie,
z życiem.
Tak,
jak nam się...
Sekundy, kończy się.
Jak nam się kończy, to nam się tak zagęszcza i wtedy widzimy to pełniej.
Może kiedy zacznie się kurs, jeszcze o tym będziemy mogli osobno za kilka miesięcy porozmawiać.
Mam taką nadzieję.
Moim gościem była dziś Magdalena Pińczak, koordynator wolontariatu Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Człowiek człowiekowi. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.